Ja się chciałem dzisiaj z wami podzielić fragmentem Słowa Bożego, które jest zapisane w Nowym Testamencie. To jest pierwszy list apostoła Piotra, pierwszy rozdział od 1 do 25 wersetu, strona 1316, jeśli chcemy śledzić. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 1 wersetu. Czytamy. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bitynii, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zbawienia tego poszukiwali, wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwimi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratni, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Jako odrodzenie nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez słowo żyjącego i trwającego Boga. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Ale słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. W szóstym wersecie czytaliśmy, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Chcę zwrócić uwagę naszą na to słowo, które tu jest użyte, gdy trzeba. Bo Bóg doskonale wie, kiedy człowieka trzeba doświadczyć i w jaki sposób doświadczyć. I dlatego Słowo Boże mówi, gdy trzeba. Gdy trzeba, doświadczył nas, zasmucił nas różnorodnymi doświadczeniami. Ale nie na ten temat chciałem mówić. Nie to mi Pan dzisiaj położył na serce, ale chciałem to podkreślić jako myśl, która mi przyszła do głowy, kiedy czytałem ten fragment Słowa Bożego. Otóż, kochani, przez to Słowo Bóg dwa ważne zagadnienia chce przed nami odkryć i chce nam pokazać. A są to zagadnienia, które w zasadzie muszą w życiu naszym mieć miejsce, bo jeśli nie ma miejsca na te rzeczy, na te Boże działania w naszym życiu, to też i Słowo Boże mówi, to też i nie będziemy Jego, gdy On przyjdzie. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, abyśmy nasze zbawienie sprawowali. To znaczy, żebyśmy czynili, żebyśmy robili, żebyśmy wykonywali, inaczej mówiąc, zbawienie. W jaki sposób się wykonuje zbawienie? Zbawienie jest darmo z łaski, powiecie. Tak, tak Słowo Boże mówi i to jest prawda. Zbawienie jest darmo z łaski. Ale Słowo Boże nam mówi, że jeśli rozpoczęliśmy drogę, to kiedy rozpoczynamy drogę, to nie jest koniec drogi. Jeśli zawodnicy na stadionie startują i wystartują zaraz po wystartowaniu, zaczynają sobie tak chodzić, rozglądać się. No wystartowali, już jest wszystko dobrze. Jeśli zawodnik startuje, to jaki jest jego cel? Tak. On po prostu startuje. I ty, przyjmując zbawienie z rąk Jezusa Chrystusa, przyjmujesz to zbawienie. I teraz nie możesz pozostać w miejscu, bo Słowo Boże mówi, że jeśli pozostajesz w miejscu, no to się cofasz. Tak, taki można wniosek wyciągnąć z tego wszystkiego, o czym Słowo Boże mówi. Że my, jeśli nie idziemy do przodu, będziemy się wycofywać, a Słowo Boże podaje nam taki przykład z życia narodu izraelskiego, że ci, którzy szli przez pustynię, wyszli z Egiptu. Cel mieli dobrze wytyczony, ziemia obiecana, ale ociągali się i z tyłu pozostawali i tam z tyłu działali tacy czyściciele, wiecie, którzy czyścili wszystko to, co było niezbyt wierne, niezbyt pewne, niezbyt takie dające podstawę do spolegania, mianowicie Amalekici. Amalekici, Słowo Boże mówi, byli tymi czyścicielami, którzy od tyłu szli za narodem izraelskim. Jeżeli ktokolwiek wyszedł, albo raczej pozostał poza tym obłokiem, który zasłaniał od tyłu naród izraelski, to oni tych wszystkich ludzi wybijali. Po prostu ich wybijali. Oczyszczali naród izraelski ze zbędnych elementów, prawda? To nie było zabijanie, to było, jakby tak określić, wiecie, eliminowanie, jak to dzisiaj się też mówi, wyeliminowaliśmy wrogi element. Czyli co zrobiliśmy? Zabiliśmy człowieka po prostu. I coś takiego właśnie było. W tamtym czasie, kiedy Bóg prowadził naród izraelski przez pustynię, ci, którzy pozostawali z tyłu, po prostu po pewnym czasie odchodzili, ginęli. I to z własnej woli, z własnego wyboru. Dlatego Słowo Boże nam mówi, że zbawienie należy sprawować. To znaczy rozpocząłeś drogę, wystartowałeś i teraz idź. Po prostu idź. Wolniej czy szybciej, bylebyś do przodu szedł. Jeśli nawet idziesz 10 kroków do przodu, a 9 do tyłu, to i tak jesteś jeden krok do przodu, prawda? Nawet mówię, gdybyś 9 do tyłu wycofał, no ale jeden krok masz do przodu. Dlatego rób postępy, czy większe, czy mniejsze. Bóg jest zadowolony z dużych postępów. Ale człowiek musi postępy robić wszelako, niezależnie od tego, czy są one większe, czy mniejsze. Po prostu musi robić postępy. I mianowicie Słowo Boże nam mówi, w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, pierwsze zagadnienie, które Pan mi położył na serce, abyśmy się nim podzielili, rozważyli, jest to 3 werset i 23. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I 23 mówi, jako narodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez słowo żyjącego i trwającego Boga. Wy tam macie troszkę inne tłumaczenie, mianowicie tam macie, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Oryginał grecki, jak sięgałem, patrzyłem do niego dzisiaj, to mówi raczej o słowie Boga, który żyje i trwa. Dlatego też w tej formie zacytowałem. Jako narodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez słowa żyjącego i trwającego Boga. Kochani, najważniejsze w naszym życiu jest to, abyśmy poddali się działaniu Bożemu. Jeżeli pozostajemy nietknięci przez działanie Boże, to jesteśmy nazywani przez Pismo Święte dziećmi krnąbrnymi, dziećmi, które nie ulegają prowadzeniu przez Ojca, Ojca Niebiańskiego oczywiście. Jeśli do Ojca Niebiańskiego mówimy Ojcze nasz, to też nas to do czegoś zobowiązuje. Jeżeli mówisz Ojcze, to znaczy poddajesz się w posłuszeństwo temu, kogo masz za Ojca, prawda? Jeżeli rodzisz się w jakiejś rodzinie, to nie po to, żeby być wyrodnym dzieckiem, ale żeby być dzieckiem posłusznym, żeby być dzieckiem, które idzie za dobrym przykładem ojca swojego i idzie w posłuszeństwie swojemu ojcu. Mianowicie Słowo Boże nam mówi, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, który według miłosierdzia swego odrodził nas. I to jest to zagadnienie pierwsze, o którym chciałbym, abyśmy porozmawiali. Dlaczego odrodzenie? Co to takiego jest odrodzenie i dlaczego jest ono takie ważne dla życia człowieka? Otóż Słowo Boże nam mówi, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego. Nasienie skazitelne to jest to nasienie, które ulega zniszczeniu. To nasienie, które może ulec zdeformowaniu. Możemy powiedzieć, że w życiu ludzkim nasienie człowieka może być w bardzo różny sposób zmienione. I ludzie dzisiaj, naukowcy, próbują zrobić z tym nasieniem bardzo różne rzeczy. I na przykład mówi się o roślinności genetycznie jakiej? Modyfikowanej. Czyli co? Że człowiek ręce swoje tam maczał, palce swoje wsadzał. I zmieniał coś w nasieniu, które zostało dane przez Boga. Zmienia to. Czy to ku lepszemu, czy to ku gorszemu, ale niemniej jednak człowiek próbuje zająć miejsce Boga. Jaki będzie tego skutek? No to się okaże, zobaczymy, jaki będzie tego skutek. Przypuszczam, że nie nadzwyczajny, bo Bóg ma troszeczkę więcej, odrobinkę więcej mądrości niż człowiek. Więc na pewno człowiek jako, mówiąc w skrócie, głupszy od Boga, niewiele może mądrego w tym zrobić. Okaże się, bo Bóg nam to później pokaże i będziemy to wyraźnie widzieli, ale niemniej jednak musimy wiedzieć o tym, że człowiek może naprawdę bardzo wiele uczynić. Bóg mu swoją mądrość po części udzielił, aby człowiek mógł pewne rzeczy robić. Ale tam, gdzie Słowo Boże mówi, żeby człowiek nie dotykał, nie zmieniał, tam powinien nie dotykać. A właśnie o genetyce jest powiedziane w Piśmie Świętym, żeby człowiek rodzajów nie zmieniał, gatunków i rodzajów nie zmieniał. I dlatego pewne rzeczy powinny być zastrzeżone i nieczynione. My oczywiście na to wpływu żadnego nie mamy. Ja chcę tylko pod tym względem podkreślić to, że nasienie, które zostało tutaj na ziemi darowane, to jest nasienie, które można skazić, które można zmienić. Natomiast człowiek wierzący i człowiek jako dziecko Boże musi urodzić się z nasienia nieskazitelnego. Musi narodzić się z nasienia, które nie można poddać modyfikacji. To nie może być chrześcijanin modyfikowany genetycznie. Wiecie? Chrześcijanin zmodyfikowany nasieniem takim zmienionym genetycznie. Jest jedno nasienie, ono jest czyste i żaden człowiek na to nie ma absolutnie żadnego wpływu. Niezależnie od tego, kim by nie był. Żaden człowiek, żadna istota niebiańska oprócz Boga nie ma absolutnie żadnego wpływu na to duchowe nasienie, z którego każdy chrześcijanin musi się urodzić. I powiem tak, człowiek przyjmując Jezusa Chrystusa staje się człowiekiem wierzącym. Przyjmuje Jezusa Chrystusa, staje się chrześcijaninem. I teraz musi się coś w jego życiu stać więcej, co nie tylko jest jego narodzeniem się jako człowieka chrześcijanina, jako człowieka wierzącego, ale musi w jego życiu nastąpić przemiana, o którym Pismo Święte mówi, że to jest odrodzenie. Odrodzenie z nasienia nieskazitelnego. Dlaczego to jest takie ważne dla życia człowieka? Mianowicie człowiek, który rodzi się duchowo, który rodzi się z nasienia nieskazitelnego Bożego, zaczyna być odpowiednio zmodyfikowany, odpowiednio ukształtowany, bym powiedział, na odbiór pewnego rodzaju głosu, głosu Bożego. Jeżeli nie macie odbiornika fal radiowych, to nawet nie wiecie, że wokół was krążą fale radiowe, prawda? Wiecie o tym? Czujecie? Gdzieś słyszycie jakoś fale radiowe? Że one tu, a one tu są. I program pierwszy radia, i drugi radia, i trzeci program, i te wszystkie inne stacje radiowe, których jest tak wiele teraz. One tu wszystkie w tym miejscu w tej chwili są. Tylko włączcie odbiornik, a zobaczycie, że one wszystkie są. Czy wiecie o tym, że jest RMF FM? Wiecie, że jest taka stacja. Wiecie? A wiecie, że ona tutaj w tej chwili jest? Jest w tej chwili. Ale trzeba mieć odbiornik. I człowiek, chrześcijanin, musi się urodzić z nasienia Bożego, żeby stać się odbiornikiem fal duchowych. Odbiornikiem fal Ducha Świętego, który cały czas nadaje. Duch Święty cały czas nadaje. Niektórzy mówią, o, ja bym chciał słyszeć głos Boży. No możesz słyszeć głos Boży, jeśli się staniesz odbiornikiem fal Ducha Świętego. To wtedy będziesz odbierać głos Boży. W jaki sposób się stać? Kiedyś przyszedł pewien człowiek do Jezusa. Jest to opisane w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Ja tylko 3 wersety, 5, 6 i 7 przeczytam. Jana 3 rozdział. Jest powiedziane, Jezus odpowiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem. A to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce. Słyszy się co prawda jego szum, lecz nie wiadomo ani skąd pochodzi, ani dokąd zmierza. Otóż tak samo jest z każdym, kto narodził się z ducha. Wiecie rozmowa między kim a kim to była? Nikodem i Jezus Chrystus, Syn Boży. Nikodem w żaden sposób nie mógł tego zrozumieć. To mówi to jak? Że ja mam się na nowo narodzić, czyli jeszcze raz mam się urodzić, to mam wejść ponownie w łono mojej matki i jeszcze raz się urodzić? Nie pojmował. A co Jezus Chrystus mu powiedział? Ty, będąc nauczycielem w Izraelu tej rzeczy, nie rozumiesz? No i niektórzy ludzie kombinowali i kombinowali. Wykombinowali reinkarnację. Na nowo narodzić, jeszcze raz się urodzić, jeszcze raz się urodzić, jeszcze raz się urodzić. Czy to Jezus Chrystus miał na myśli? Oczywiście, że nie. W żadnym wypadku. Bo to są dwie różne płaszczyzny, które nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego. Jedyna więź, która łączy duchowy świat ze światem cielesnym, to to, że duch niebiański darowany od Pana przebywa w tej samej osobie. To jest jedyna łączność. I ta łączność musi doprowadzić do tego, żebyśmy byli w pełnej harmonii. Żeby Duch Święty mógł mówić do naszego ducha, żeby nasz duch mógł rozkazywać naszym zmysłom, a nasze zmysły podporządkowały sobie ciało. I wtedy jest harmonia w życiu człowieka i o to właśnie Bogu chodzi, aby człowiek odbierał głos Boży. Jeśli jakiś człowiek do ciebie mówi, jeśli jakiś usługujący naucza ciebie słowa, jeśli nie masz wyczulonego tego Bożego zmysłu pojmowania jego słowa, jeśli nie masz włączonego odbiornika Ducha Świętego, to pewne rzeczy będą ci nad głową przelatywały. One po prostu będą ci nad głową przelatywały. Będzie mówione słowo, będziesz je odbierać swoim słuchem i nic z tego dalej się nie będzie działo. Absolutnie nic. Nie będzie to miało na ciebie żadnego wpływu. Człowiek, który nie jest odrodzony, który nie jest na nowo narodzony z Ducha Świętego, nie będzie przyjmował tych rzeczy, bo też nie może, Słowo Boże mówi. Bo one są w duchu przekazywane i ty tylko słuchem swoim je słyszysz i wydają się tobie czasami mądre, czasami mało mądre, czasami rozsądne, czasami nierozsądne. Rozważasz je i w zasadzie nie wiesz, do czego to przypiąć i przyłatać. Jeśli czytasz Słowie Bożym i patrzysz na to, że kiedyś jakiś prorok był przeniesiony i miał widzenie i był tam pokazane istoty niebiańskie, jakieś koła obok nich, no to wiecie, oni wykombinowali sobie, żeby jakiś sposób to sobie wyjaśnić. I oni w taki sposób to sobie wyjaśnili, że na ziemię przylecieli nie aniołowie, nie wysłannicy Boży, tylko kosmici. Przylecieli kosmici i nawet zaczęli rysować te statki kosmiczne, jak to wszystko wygląda, jak to te spotki latające i to wszystko. I to zaczęło pasować, wszystko się zgadzać, wszystko jest w porządku, kosmici na Ziemi byli, na pewno można udowodnić to, i tam przykłady są, i tam przykłady. Jeśli masz teorię, to jakieś przykłady na potwierdzenie swojej teorii na pewno gdzieś znajdziesz. Znajdziesz na pewno. Można, ja mogę na przykład wysnuć taką teorię. Życie ludzi na Ziemi powstało 800 miliardów lat temu. I teraz, ponieważ jeszcze nie mam żadnego przykładu, muszę zacząć kopać trochę w Ziemi. Jak trochę pokopię i znajdę jakąś kostkę, nie, to mogę zacząć ją badać i mogę udowodnić, że to rzeczywiście tak było. Powiecie, no ale są przecież naukowe metody. Tak. Tylko że chcę, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że naukowcy znajdują jedną kostkę i z tej jednej kostki rysują, jak wyglądało to zwierzę, z którego ta jedna kostka powstała. Chcę, żebyście to dobrze wiedzieli. To jest inna sprawa, jeśli znajdą cały szkielet, ale w większości przypadków znajdują jedną kość. Teraz u nas niedawno w tam górach świętokrzyskich znaleźli też wielkie odkrycie, bo jakieś tam dinozaury, i zaczęli rysować, jak one wyglądały. Nie dajcie się tak za szybko nabrać na to, bo wiecie, co oni znaleźli? Kilka odcisków stóp na skalę. Kilka odcisków. Odcisków tylko. I z tego wywnioskowali, jak całe zwierzę wyglądało. Także, kochani, bądźmy czujni w tych przypadkach, ale ja nie o tym chcę mówić dzisiaj, żeby nie ufać naukowcom. Ja tylko mówię o tym, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że musimy odbierać Boży głos, żeby biblijne rzeczy interpretować. Musimy być odbiornikiem fal Ducha Świętego, żeby rozumieć, co Bóg do ludzi powiedział. Żebyśmy zdawali sobie sprawę, że koła opisane tam są kołami chwały Bożej, czy kołami widzenia Bożego, obojętne, jak byśmy na to nie spojrzeli. Pomimo wszystko, jakie byśmy teorie nie mieli, to musimy poddać się interpretacji Ducha Świętego. Duch Święty z inspiracji Ducha Świętego ludzie pisali, i teraz potrzebny jest nam Duch Święty, żeby nam powiedział, co podyktował tym, którzy pisali. A Duch Święty doskonale wie, bo to On dyktował. Dlatego powinniśmy poddać się odrodzeniu w naszym życiu. I teraz w Słowie Bożym, w Jana, pierwszym rozdziale, 12-13 wersecie, jest powiedziane: wszystkim tym jednak, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Efezjan 5 rozdział, 25-27 werset mówią: Chrystus umiłował Kościół, wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tytusa 3 rozdział 5 werset mówi tak: zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Jakuba 1, rozdział 18, werset mówi: gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. 1 Piotra 2, rozdział 2, werset: a jako nowonarodzone dzieci starajcie się wzbudzić w sobie pragnienie duchowego, prawdziwego mleka, abyście dzięki niemu mogli wzrastać coraz bardziej ku zbawieniu. I Mateusza 13, rozdział, kilka wersetów, zacytuję 10, 11, 12, 13 i 16. I przystąpiwszy uczniowie rzekli mu: dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i nie słuchają, nie widzą i nie słuchają. nie słyszą ani nie rozumieją, ale błogosławione oczy wasze, że widzą, uszy wasze, że słyszą. Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane, bo temu, który ma, będzie dodane i będzie posiadał aż w nadmiarze, a temu, który nie ma, będzie zabrane nawet to, co ma. Kochani, te wersety nam bardzo wyraźnie, dobitnie pokazują, jak ważne jest w życiu człowieka jego odrodzenie, zrodzenie na nowo. A żeby Bóg miał wpływ na człowieka, nie tylko na jego ciało, bo z jego ciała uzyskaliśmy dzięki Bożej mądrości, dzięki Bożej mocy, dzięki Bożemu działaniu, jak na początku wiemy, Bóg człowieka stworzył, aż po dzień dzisiejszy, to Boże działanie ma wpływ na rodzenie się ludzi. To od Boga zależy. My oczywiście uważamy, że to zależy od kobiety i mężczyzny, czy się urodzi dziecko, czy nie. A ja wam powiem, że zależy to od Boga. Tylko nie wszyscy ludzie zdają sobie z tego sprawy. Nie wszyscy widzą to, nie wszyscy chcą to przyjąć. Niektórzy ludzie to odrzucają, ale przyjdzie taki czas, i my tego czasu oczekujemy, kiedy Pan po raz drugi przyjdzie, aby swój Kościół z tej ziemi zabrać, kiedy wszystko realnie zobaczymy, Bóg nam to wszystko objawi, będziemy to bardzo wyraźnie widzieli fizycznie naszymi duchowymi oczami, bardzo wyraźnie zobaczymy, jak to wszystko miało miejsce, jak to wszystko Bóg uczynił. Ale zobaczymy, że Boża ingerencja, bez Bożej ingerencji nic by nie było to, co jest. Nic by nie było, nic by nie mogło działać. Kochani, żebyśmy wiedzieli, w jakiej mądrości to wszystko krąży, satelity i te wszystkie planety i te wszystkie gwiazdy we wszechświecie. Kochani, to trzeba naprawdę wielkiej, wielkiej mądrości, zupełnie nieograniczonej, żeby to wszystko mogło w taki sposób funkcjonować, jak funkcjonuje. To nie jest żaden przypadek, to jest Boże działanie. To jest bardzo wyraźne Boże działanie. I dlatego w człowieku potrzebne jest ciągłe Boże działanie. To nie jest tak, jak niektórzy myśliciele, niektórzy filozofi powiedzieli Deus ex machina. To znaczy, że Bóg jest jako ten, który poruszył tylko świat i wszystko dalej się toczy, Bóg się tym dalej nie interesuje, na końcu tylko powie stop i to wszystko. To nie jest tak. Bóg poruszył człowieka, człowiek zaczął działać, zaczął funkcjonować i cały czas Boży napęd człowiekowi jest potrzebny. Potrzebny jest, żeby jego życie korygować. Potrzebny jest, żeby o niego dbać, żeby o niego się troszczyć. Już nie jeden raz z tego miejsca wspominałem, jak to dzieje się na tym świecie z temperaturą, z ciśnieniem, z tymi wszystkimi rzeczami, ze składem atmosfery i gdyby minimalnie zmienić, już człowieka nie ma. Wszyscy by wyginęli, bez żadnego wyjątku. Wszyscy by zginęli. Troszeczkę tylko ciśnienie zmieni. A ono się trzyma, oscyluje wokół pewnych granic, które Bóg wyznaczył. Ciśnienie na ziemi ma być od do. Życie dla człowieka jest wyznaczone od tu ziemi, powierzchni, może trochę w ziemię się wkopać jeszcze i do jakiejś wysokości. Koniec. Jeśli dalej, to już umiera człowiek. Po prostu krew wyjdzie mu oczami i porami skóry wszędzie. Człowiek nie może żyć poza tym. Jeśli chce przeżyć tam wyżej, to musi już specjalne urządzenia tworzyć, siedzieć w nich w środku, nie wychodzić na zewnątrz. Jeśli na zewnątrz wyjdzie, to też w odpowiednio potężnym kombinezonie. Także Bóg wyznaczył to wszystko. I teraz, jeśli chodzi o duchowe życie człowieka, musi również zacząć być początek w życiu człowieka, więc musi się człowiek urodzić duchowo i to jest to odrodzenie, o którym dzisiaj mówimy. I ono jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania człowieka na ziemi. Absolutnie niezbędne. Jeśli myślimy o wieczności, jeśli myślimy o Bożym Królestwie, musimy się na nowo narodzić. Musimy być odrodzeni z Bożego Ducha Świętego, żebyśmy rozumieli Jego Pisma, odbierali głos Ducha Świętego i żyli po Bożemu. Kochani, na czym to polega? Konkretny przykład. W życiu Saula i w życiu Dawida. Dwóch królów. Pierwszy z nich był pierwszym królem Saul i drugi z nich był drugim królem Dawid. Prawda? Jaka różnica między nimi? No bardzo duża, bo Saul był potężny, mocno zbudowany, postawny, wyglądał na króla, a Dawid? w ogóle nie wyglądał na króla, bo jak przyszedł prorok, żeby namaścić, to w ogóle nawet go pod uwagę nie wzięli. W ogóle, o ten może, a cały czas Duch Święty mówi, nie, to nie ten, to nie ten. I wreszcie wszyscy synowie Isajego przed prorokiem stanęli. Okazało się, że nie ma nikogo na króla. I co sobie prorok pomyślał? Pewnie się pomyliłem, źle posłyszałem Boga. A masz, no Isaju, jeszcze jakiegoś syna? A no mam, ale on tam przy owcach, także to... No ale zawołaj go, zawołaj. Kiedy go zawołał, Duch Święty co powiedział? To jest właśnie ten. Wyglądu nie miał absolutnie króla. Absolutnie, na króla się nie nadawał z wyglądu. Ale kochani, były dwie różne osoby. Saul, który nie był odrodzony, i Dawid, który był odrodzony. Jaka była różnica? Saul nawet nie zauważył, że zgrzeszył. Nawet nie zauważył. A kiedy prorok zwrócił mu uwagę, złożyłeś ofiarę, a przecież ty nie jesteś przez Boga powołany do składania ofiar. Kapłan ma składać ofiarę. Prorok, kapłan ma składać ofiarę. No i co w tym złego? Słyszę beczenie owiec, pamiętacie to? No to co, że słyszysz? No miałeś wybić. No wykonałem rozkaz Boży. Nawet nie widział, że nie wykonał rozkazu Bożego. Bo Bóg powiedział, wszystko jest obłożone kolątwą i wszystkie zwierzęta mają być wybite. A on pomyślał sobie, no ale najlepsze wybiorę, na ofiarę złożę. Te najlepsze, najpiękniejsze okazy wybiorę Bogu na ofiarę. I nie widział nic złego, że przekroczył Boże przykazanie. A jak było z Dawidem? No zgrzeszył, tak, zgrzeszył. Żonę Uriasza sobie wziął. Ale kiedy prorok przyszedł i powiedział mu o całym grzechu, to jak Dawid zareagował? To ty do mnie, do króla przychodzisz i mi zwracasz uwagę? Straże, wziąć go i zabić. Czy tak Dawid postąpił? Człowiek odrodzony inaczej funkcjonuje, inaczej działa. Kiedy Duch Święty mu na coś zwraca uwagę, to jego reakcja jest bardzo prosta. Tak jest, Panie. I od razu chcę to w moim życiu naprawić. To jest działanie człowieka odrodzonego. Przychodzi prorok, mówi od Ducha Świętego, a człowiek odbiera nie od proroka, tylko od Ducha Świętego, który przez proroka mówi. A więc ma włączony odbiornik na falę Ducha. Ma włączony odbiornik i reaguje na to, co do niego jest mówione. Nigdy nie jest krnąbrny, nigdy się nie unosi, nie jest pyszny, nie jest dumny. Jest po prostu człowiekiem podatnym na działanie Bożego głosu. Ulega. Ulega w bojaźni. Ulega w posłuszeństwie Bogu. Bogu, nie ludziom. Bogu. Tylko, że Bóg musi być słyszalny. Nie może być tak, że mi się wydaje, że Bóg chyba powiedział tak i tak. To nie jest słyszalność Bożego głosu. To musi być konkretna reakcja, zgodna z Jego Słowem. Zgodna z Jego Słowem. Dlatego o odrodzeniu jest mowa, że to jest wpływ Słowa i Ducha Świętego. Musi być ta harmonia. To jest Słowo Boże i Duch Święty. I razem czyni w człowieku pewne przekształcenie. I czyni w człowieku pewną możliwość działania Boga. Zaczyna być w sercu człowieka pewna oaza działania Ducha Świętego. Człowiek zaczyna być podatny Bożemu Słowu. I wreszcie druga rzecz, na którą Pan mi zwrócił uwagę, to to, żeby oprócz odrodzenia w życiu naszym aktywna była wiara. To nie może być tak, że my mamy wiarę, ale ją mamy nieaktywną. Albo jestem wierzącym chrześcijaninem, ale niepraktykującym. Wiecie, co to oznacza? Niepraktykujący? Znaczy nie jestem chrześcijaninem. No taka jest prawda. Chrześcijanin niepraktykujący to nie jest chrześcijanin. Jeżeli jest elektron, i nie biega dookoła jądra, nie biega dookoła w atomie, to nie należy do tego atomu. To jest wolny elektron, gdzieś tam lata sobie. Jeśli on ma być związany z tym atomem, to musi krążyć po odpowiedniej orbicie. Wiara człowieka musi być aktywna, musi być uruchomiona. Nie może być sztywną wiarą, która nie ma wpływu na życie człowieka. Wiara musi być aktywna. I dlatego Bóg zawsze, kiedy zdobywamy wiarę, zaczynasz wierzyć, że Jezus Chrystus jest twoim Zbawicielem. To jest pierwsza wiara, jaka wchodzi do twojego serca. Następna rzecz, jaką Bóg od razu zrobi, to sprawdzi, czy to jest prawda. Bóg sprawdzi, czy to jest prawda. Jeżeli masz trochę więcej wiary, coś jeszcze wierzysz, to Bóg po pewnym czasie znów to sprawdzi. Aby to w tobie osiadło i ugruntowało się, żeby to zostało, tak jak wiecie, coś umieszczacie, jak na przykład kiedyś kapustę się kisiło w beczce i tam się nakładało ją i wydawałoby się, jak się ją nacięło, tej kapusty, w żaden sposób do tej beczki nie wejdzie. Nie ma mowy. W żaden sposób. Co się robiło? Ubijało się. Dotąd się ubijało, aż ta kapusta weszła i rzeczywiście weszła. Wszystko weszła do tej beczki. To jest dokładnie tak z wiarą człowieka. Ma być tyle tej wiary i ona musi być ugruntowana, ubita w życiu człowieka. Ona musi mieć odpowiednie miejsce w twoim życiu. Ona musi mieć odpowiednią pozycję. To muszą być ustabilizowane, ustalone konkretnie pozycje do działania. Jest taka sytuacja, reaguje moją wiarą tak i tak. Może być trochę inna, to już twoja wiara będzie wzrastać. Trochę inna, więc używasz wszystkich dotychczasowych przykładów, próbujesz, nie wychodzi, no to wtedy próbujesz wejść na szerszą wodę nieco. Zaczynasz próbować trochę nowych zasad działania wiary. I wtedy Bóg po pewnym czasie to sprawdza i znów masz to ugruntowane. I nie wracasz ciągle do dna. Nie spadasz ciągle do najniższego punktu. Kiedy coś, jakieś doświadczenie w twoim życiu przyszło, to ty się, będąc ze 20 lat w Panu, kiedy Pan ciebie doświadczał, wypróbowywał, to po 20 latach się zastanawiasz, ciekawe, czy Bóg istnieje. No to jest dno. To jest dno, spadłeś do dna. Twoja wiara spadła całkowicie na dno. Nie masz już w ogóle oparcia i pewności. Nie możesz mieć takiego zwątpienia, czy Bóg istnieje, czy nie. To jest już stabilne, to już jest konkretne, to już jest fundament. Na tym się buduje i na tym zostało coś wybudowane i ty nie wracasz do początków. Po prostu wiesz, że Bóg istnieje. Nie zastanawiasz się nad tym, bo takie czy inne doświadczenie w twoim życiu przyszło. Ty tylko myślisz, dlaczego Bóg takie doświadczenie posłał, a nie myślisz, czy Bóg jest. Ja mówię tylko o jakiejś podstawie, ale w życiu naszym te fundamenty, te bazy w naszym życiu muszą już mieć jakiś poziom, jakiś stabilny poziom, żebyś mógł na tym się oprzeć i dopiero wtedy coś nowego zdobywać. To jest tak, jak chcesz sięgnąć gdzieś wyżej i zrobić jakąś pracę, która jest na nieco wyższej pozycji, to co robisz? No albo stawiasz rusztowanie, albo jakąś drabinę, żeby móc po tym wejść i wykonać pracę. Ty tą pracę już znasz, wiesz jak się ją wykonuje. Na przykład wiercenie wiertarką dziury w ścianie. Już to umiesz, wiesz jak to się robi. Teraz zdobywasz nowe doświadczenie, że robisz to na wysokości. Więc wchodzisz na wysokość i tą czynność, którą już umiesz, robisz na wysokości. Takie są w życiu człowieka wierzącego, w duchowym życiu, takie są metody działania. Ty już wiesz, jak się działa z Bogiem. Ty już i wiesz, jak się zdobywa dla Boga pewne pozycje. Tylko musisz to w innej sytuacji zrobić. I Bóg chce, żebyś ty wzrastał, żeby wiara twoja była wypróbowana i żebyś ty ostał się w różnych trudnych sytuacjach. Zresztą wskutek utrapień wiara wasza będzie wypróbowana i stanie się cenniejsza od przemijającego złota, które przecież oczyszcza się w ogniu. W ten sposób, gdy przyjdzie Jezus Chrystus, zasłużycie sobie na chwałę, uwielbienie i cześć. 7 werset mówi. Przy powieści Salomona, 17 rozdział, 3 werset mówi: tygiel wytapia srebro, a piec złoto, lecz Pan bada serca. Jeremiasza 17, rozdział 10, werset. Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Malachiasza 3, rozdział 3, werset. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro, będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. Zachariasza, ciekawy fragment Słowa Bożego, 13 rozdział, 8 i 9 werset. To jest ostatnia księga Starego Testamentu, przedostatnia. 13 rozdział, 8 i 9 werset. I stanie się w całym kraju, mówi Pan, 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 pozostanie z Nim. Tę 1/3 wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem, moim jest ludem, a ona odpowie, Pan jest moim Bogiem. I wreszcie ostatni fragment z Jakuba, 1, 2 i 3 werset. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiecie przecież, iż z tego, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi się wytrwałość. Co wystawia naszą wiarę na próbę, to z tego rodzi się wytrwałość. A wytrwałość w życiu człowieka jest naprawdę podstawą do funkcjonowania. Nie możesz być człowiekiem, który jest unoszony lada wiatrem najprzeróżniejszej nauki, który tu i tam jest miotany. Bo Słowo Boże co mówi? Że jeżeli jesteś miotany w taki sposób w życiu twoim, to nawet nie myśl. Niech ci nawet to do głowy nie przyjdzie, że cokolwiek od Pana otrzymasz. Bóg wymaga od człowieka pewnej stabilizacji, pewnej stabilności, pewnej konsekwencji w działaniu. Bóg nie musi ciebie przeprowadzać przez taką próbę, jak kiedyś Abrahama i Sarę przeprowadzał. Kiedy to Abrahamowi zostało dane w młodości słowo, że będzie miał potomka. Pamiętacie? Syna mu Bóg obiecał. A wiecie, kiedy realizacja przyszła? Jego żona miała 90 lat, a on miał 100. Powiecie, w tamtych czasach inaczej ten rozwój był? Nie. Jest powiedziane, że łono jej już było zamknięte. Już było niemożliwe urodzić dziecka. Urodziła? Tak. Urodziła. A Abraham kiedykolwiek zwątpił? Nie, nigdy nie zwątpił. To jest dopiero wiara. I to jest przykład wiary, fundamentu, na którym należy się oprzeć. Nie otrzymasz od Pana nic, jeśli nie będziesz niezłomny w swoim dowierzaniu Bogu, w swoim zaufaniu dla Boga. Nie otrzymasz od Boga nic. Dlatego Słowo Boże nam mówi, że my mamy być odrodzeni, żeby słyszeć głos Ducha Świętego, i mamy być ludźmi, którzy mają wiarę wypróbowaną. To się od chrześcijanina wymaga, aby wszedł do Bożego Królestwa. Aby tam w Królestwie Bożym był w chwale swojego Ojca Niebiańskiego. Odrodzenie i wytrwałość wierze. Wytrwałość wierze. Wiara musi być w twoim życiu wypróbowana. I Bóg będzie ją próbował. Czy tego chcesz, czy tego nie chcesz, to i tak będzie próbował. Bo musi ją wypróbować. Bo twoja wypróbowana wiara, nie w ogóle wiara, tylko wypróbowana wiara musi się okazać cenniejsza niż przemijające złoto. Dzisiaj ma wartość, a później nie będzie miało żadnej wartości. Nie będzie miało żadnej wartości. Jakie to będzie miało znaczenie, czy tyle złota, czy tyle złota? W atmosferze lata dużo. W kosmosie. Dużo najróżniejszych planetoid, różnych ciał kosmicznych. Niektóre z nich prawie w połowie są ze złota złożone. Dobra gratka, co? Powalczyć trzeba o to. Niektórzy już próbują, myślą o tym. Jak to asteroidę taką ściągnąć, bo to ona cała prawie ze złota. A nawet nie pomyślą o tym, że jeśli by ściągnęli, to rozbiliby Ziemię. na kawałki i ziemia w bryły się rozleci, jest napisane. Będą kombinować, aż wreszcie wykombinują. Czy nas to dotyczy? Jeśli mamy wiarę, to nie dotyczy. Bo Słowo Boże mówi, że nas Pan stąd zabierze. Wierzycie w to? Jeśli wierzycie, to chwała Bogu. Bo o to właśnie chodzi. Abyśmy wierzyli nie w ziemskie rzeczy, nie w te namacalne, które dotykamy. Nie w Biblię, którą trzymasz w swoich palcach, ale w Słowo w niej zawarte. Bo to ma moc. I to ciebie i mnie zmienia. I to ciebie i mnie wprowadzi do Królestwa Niebios. I to jest najważniejsze. Mamy w to wierzyć. Mamy głos Ducha Świętego odbierać. Wejdziesz do nieba? Amen. I tak mamy żyć. I pozwolić, by Bóg tą naszą wiarę doświadczał. Niech was Bóg błogosławi i niech was strzeże od wszelkiego zła. Amen.